sola.
Jest niedziela, po już godzinie 6 na antenie Radia Lublin, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu będzie m.in. o rozpoczynającym się 12 już tygodniu wychowania. Kształtujemy serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Takie słowa też temu wydarzeniu towarzyszą, a hasło tegorocznego tygodnia wychowania to ja jestem drogą, prawdą i życiem. Do tego tygodnia będę powracać, do też idei tego wydarzenia i wydarzeń, które będą miały miejsce właśnie w najbliższych dniach, też słów kilka. Przed nami 14 dzień września, a więc m.in. uroczystości u ojców Dominikanów w Lublinie, ale też jest to dzień modlitw za Ukrainę i do tego wątku również powrócimy. Dziś na górce w Chełmie sporo się dzieje, to za sprawą młodych, którzy tam docierają. No i będzie sporo takich wydarzeń. To kościół radosny, no, dlatego też nie zabraknie na pewno tańców, rozmów, darmowej waty i popcornu, no i myślę, że jeszcze wielu innych atrakcji też tam nie zabraknie. Te i inne informacje pojawią się do godziny 7. Zapraszam. Zakończyły się obrady Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O tym, jak przebiegały te spotkania, opowie teraz biskup Greger.
Zawsze we wrześniu, w tym okresie poprzedzającym sympozjum liturgistów polskich, odbywa się zebranie Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Z tą różnicą, że w tym roku to nasze zebranie było w warszawskim gmachu sekretariatu konferencji, a potem przejeżdżamy na sympozjum do Popowa nad Bugiem, do diecezji płockiej. W czasie spotkania przede wszystkim domknęliśmy jedną rzecz, która wymagała wiele naprawdę gigantycznej pracy i tu chylę czoło przed księdzem profesorem Jackiem Nowakiem, bo on przede wszystkim był w to zaangażowany, mianowicie martyrologium rzymskie. Po raz pierwszy zostało zamknięte tłumaczenie na język polski. Teraz to jeszcze wymaga pewnej korekty, będzie to rozesłane do polskich biskupów, celem ewentualnie naniesienia pewnych uwag, tam korekt, uzupełnień. Zostanie to poddane na październikowym zebraniu plenarnym głosowaniu i ostatni proces, czy przedostatni, zatwierdzenie w Stolicy Apostolskiej, no i potem druk. Także będziemy mieli martyrologium rzymskie po raz pierwszy w języku polskim. To będzie wydarzenie naprawdę wielkiej wagi, to jest pewna księga, która może nie jest zbyt używana w liturgii, ale do liturgii się odwołuje, do kalendarza właściwie. I tak ustaliliśmy, że po ukazaniu się tego drukiem, sympozjum właśnie liturgistów polskich, czy to za rok, czy za dwa, zobaczymy, jaki będzie proceder czasowy, poświęcimy temu całe sympozjum. Bo na razie do tej pory mamy te księgi w języku łacińskim, ewentualnie w językach obcych, nowożytnych. Najczęściej się odwołujemy do tekstu włoskiego, bo takim dysponujemy. Druga sprawa to z tych bieżących rzeczy. Papież Franciszek w 2017 roku Magnum Principium motu proprio dokonał pewnych korekt dotyczących procesu tłumaczenia, wydawania, dostosowywania ksiąg liturgicznych i ukazał się stosowny dekret i cały dokument kongregacji, teraz już dykasterium, zmieniający przepisy kodeksu prawa kanonicznego, kanon 838, bo on tego dotyczy. Myśmy ten tekst przetłumaczyli na język polski. On będzie jeszcze wymagał pewnej takich, powiedzmy, ostatnich retuszów. Może też na tym się pochylą panowie, żeby ten tekst troszeczkę wygładzić. No i będzie już zatwierdzony do użytku jako obowiązujący. On nie wymaga zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski. Podobna sprawa to kolejny list apostolski papieża Franciszka Desiderio Desideravi dotyczący formacji liturgiczny Ludu Bożego. Ważny tekst, ogromnie ciekawy, zwracający uwagę na istotę natury liturgii. Tak właściwie doszliśmy do wniosku, że to jest taki solidny komentarz pastoralny do pierwszej części Soborowej Konstytucji o liturgii, która jest poświęcona właśnie kwestii natury liturgii. Papież tam te pewne kwestie wyjaśnia, doprecyzowuje i uważamy, byliśmy tu zgodni, że to jest tekst, który naprawdę musi być mocno przestudiowany nie tylko w seminariach dla przyszłych kapłanów, ale przede wszystkim dla współczesnych już posługujących duszpasterzy i będziemy też prosili, apelowali, bo innej możliwości nie mamy, aby ten tekst się znalazł w każdej diecezji i był podjęty nad nim jakaś refleksja w formie konferencji, dyskusji, rekolekcji, jakichś tam spotkań regionalnych czy rejonowych, no różne są formy tych spotkań z kapłanami, żeby ten dokument rzeczywiście zaistniał nie tylko w formie pisanej, ale był obecny na biurku każdego duszpasterza, bo on naprawdę wiele rzeczy doprecyzowuje, wyjaśnia i ci, którzy stawiają pewne pytania, tam mogą znaleźć odpowiedź. Oprócz tego podjęliśmy pewne kwestie, właściwie finalizujemy już tłumaczenie mszału rzymskiego, bo to już trochę trwa. Jesteśmy na ostatnim etapie. Miałem nadzieję, że w tym spotkaniu wrześniowym skończymy, ale myślę, że jeszcze nam zostało parę dosłownie formularzy. Zostawiamy sobie na spotkanie listopadowe, dwudniowe, które będzie znowu w Warszawie. No i jak zwykle podjęliśmy krótką dyskusję nad sprawami aktualnymi w liturgii. To są też pewne pytania, które docierają do nas, jak chociażby kwestia formacji diakonów stałych i kandydatów i potem formacji stałej. To jest problem, pytanie poszło do Rzymu, mogę odpowiedzieć od razu, bo w języku polskim mamy dwie uroczystości, gdzie podczas wymawiania słów credo jest mowa o klękaniu, prawda? W jednym jest o klękaniu, a w drugim o przyklękaniu. Mieliśmy wątpliwość, czy to jest różnica, czy to chodzi o jedno, dwa kolana i odpowiedź przyszła z Watykanu, że w przypadku uroczystości Narodzenia Pańskiego i Zwiastowania Pańskiego przyklękamy na jedno kolano w czasie wyznania credo, natomiast w przypadku opisu męki pańskiej, czy to w Niedzielę Palmową, czy Wielki Piątek przyklękamy na dwa. To jest ta różnica. Tak chyba było praktykowane, ale tam doprecyzowanie tej rubryki, która była no, dwuznaczna przynajmniej. Również podjęliśmy kwestie związane z zagadnieniami formacji też akolitów, lektorów i katechistów w świetle tego nowego dokumentu. To jest taka współpraca naszej komisji z Komisją do Spraw Wychowania i Nowej Ewangelizacji.
Biskup Piotr Greger był przewodniczącym tych właśnie spotkań i Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu. To na początek o tym, co przed nami. Przed nami 14 dzień września, a więc Dzień Modlitwy za Ukrainę. Z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatu Europy 14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego obchodzić będziemy Dzień Modlitw za Ukrainę, o czym przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
Do włączenia się w tę modlitewną inicjatywę zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Celem tego dnia jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, a także okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestie pomocy uchodźcom wojennym.
14 września to także w uroczystości u Dominikanów w Lublinie, bowiem oni 14 świętują odpust, ale do tego dnia trwać będą rekolekcje od dziś do 13. Ta nauka rekolekcyjna dzisiaj w niedzielę o godzinie 12, natomiast w dni poprzednie o 18. 13 będzie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wernisaż, to w krużgankach Bazyliki o 16.30, a uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego to oczywiście te główne wydarzenia, które będą miały miejsce w Bazylice. Msze święte wtedy sprawowane będą o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. A uroczysta msza święta, taka odpustowa, będzie o godzinie 17. U ojców Dominikanów wciąż coś się dzieje, więc tym bardziej warto także tam zajrzeć, przynajmniej od czasu do czasu. Dominika Zamara na przykład dzisiaj o 19 będzie także u Dominikanów. To koncert organizowany w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku. Dominika Zamara jest artystką, która dziś dla Państwa także wystąpi w harmonii z Ukrainą, tak jest tytuł tego spotkania. Artystka zaśpiewa różnego rodzaju kompozycje, a jakby finałem koncertu będzie utwór Melodia wybitnego ukraińskiego kompozytora Mirosława Skoryka. Trochę było o muzycznych podróżach także to u Dominikanów, to teraz również zaproszenie. W każdą niedzielę na tarasie Wieży Trynitarskiej o godzinie 15 mają miejsce koncerty. Odbywają się we wrześniu i w październiku jeszcze, także jest to cykl. Są one grane głównie przez trębaczy, wykonywane także na innych instrumentach dętych z tarasu Wieży Trynitarskiej, czyli najwyżej położonego punktu widokowego w Lublinie. Kto jeszcze nie miał z Państwa okazji tam być, to naprawdę zapraszam, bo warto. Dzisiaj Radosław Mosurek wystąpi dla Państwa, za tydzień Tymoteusz Szpilarewicz. Muzyczna podróż przez pokolenia to jest hasło, które towarzyszy właśnie tym wydarzeniom. Projekt jest realizowany przez archidiecezję, ale ma na celu zaangażować kulturalnie wszystkich odbiorców sztuki, od tych najmłodszych do najstarszych, a utwory, które można tam usłyszeć, zabierają nas w taką artystyczną podróż. Tym bardziej myślę, że warto pokonać tych kilkadziesiąt, nie mówiąc set, schodów na wieży trynitarskiej i o godzinie 15 cieszyć się i podziwiać nie tylko widok Lublina, który z tego miejsca jest naprawdę urokliwy, ale także wsłuchiwać te dźwięki, które przygotowują artyści dla wszystkich tych, którzy wieżę odwiedzą. Te koncerty, tak jak powiedziałam, mają miejsce i we wrześniu, i w październiku, także jest jeszcze trochę czasu, żeby z tego skorzystać. Młodzi spotykają się w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, gdzie odbywa się druga edycja wydarzenia Młodzi na Górce. Tegoroczne hasło Jesteśmy Kościołem nawiązuje do sierpniowego Smalu, gdzie wielu młodych głębiej doświadczało wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem. Kościół młody to kościół radosny, dlatego też i tańce, i rozmowy, i jakieś takie wspólne przebywanie, i oczywiście wata cukrowa też. Spotkanie rozpocznie się od Eucharystii, której przewodniczyć będzie biskup Adam Bab. Po niej będzie dzielenie się wiarą, okazja do poznania wspólnot młodzieżowych, posłuchania uczestników Smalu, no i też rozmowa i spotkanie z biskupem Adamem. To wszystko dziś o godzinie 18, tam msza święta, a później spotkajmy się, czyli cykl tych już kolejnych aktywności, które są przewidziane dla młodzieży, która na Górce Chełmskiej dzisiaj się spotyka. Będzie taniec, będą świadectwa młodych, ale będzie także świadectwo biskupa Adama. Rozpoczął się rok szkolny, ten tydzień za nami. Myślę, że wszyscy już tak powoli wchodzą w rytm ten szkolny. Niektórzy się cieszą, inni może trochę mniej. Natomiast na pewno jest to czas rozwoju młodych ludzi. Chcemy tworzyć wspólnotę, być razem, uczyć się i pracować nad sobą. Każdy według swojej roli i powołania. Chcemy razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny i katechetyczny. Czytam je w słowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski właśnie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. I o wyzwaniach nowego roku teraz biskup Piotr Turzyński.
Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę, która odbyła się jak zawsze 1 i 2 lipca. W tym roku tematem była błogosławiona Natalia Tułasiewicz, bo otrzymali ją nauczyciele w tym roku właśnie jako patronkę. Więc ten nowy rok niech będzie też szczególnie pod jej opieką i inspiracją. Natalia była nauczycielką nowoczesną, kreatywną i bardzo głęboką, wierzącą w Boga i oddaną ojczyźnie. Ja myślę, że jest piękną postacią, aby zainspirować nauczycieli do miłości, do uczniów, szkoły. W takim czasie, jak żyjemy dziś, gdzie właściwie cały świat jest w jakimś kryzysie wartości i szkoła tu też jest w tym wszystkim, więc potrzeba nam takiej postaci, która pokaże nam, że źródłem wszelkiego dobra i inspiracji jest Pan Bóg i te wielkie wartości. Niech błogosławiona Natalia pomoże wszystkim nauczycielom spełniać swoją misję pięknie i z radością.
Uczniom, ale także nauczycielom życzenia składa arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Na początku roku szkolnego chciałbym przekazać jak najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich, którzy tworzą szkołę, to znaczy dla rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, także dla katechetów, no i najważniejsze dla samych uczniów. Wszystkim życzę rozwoju tych talentów, które od Boga otrzymali i które w 100% powinni pomnożyć. Jest powiedziane już przy powieści właśnie o talentach, że każdy ma te dane umiejętności, które powinien 100% rozwinąć. I w tym sensie, gdy jesteśmy uczniami, to nie możemy czuć się w jakiś sposób upokorzeni mniejszą ilością talentów, bo Pan Bóg nie patrzy, ile talentów przekazał człowiekowi, tylko chce od niego 100% więcej. Jest na pewno ten czas takim czasem błogosławionym, ponieważ jest czasem rozwoju. I życzę także, aby ten moment w życiu każdego z was przebiegał w zdrowiu, pomyślności, żeby można było też swoim talentem służyć innemu człowiekowi, nie koncentrować się tylko na tym, co ten talent znaczy dla mnie, ale na ile on może być użyteczny dla innych i dla dobra innych, co znaczy ostatecznie dla dobra Królestwa Bożego.
Ja jestem drogą i prawdą i życiem, to jest hasło tego 12 dnia wychowania, który rozpoczyna się właśnie dzisiaj, a który potrwa do 17 września. O tym liście pasterskim na 12 tydzień wychowania ksiądz Leszek Gęsiak.
Biskupi w liście z okazji 12 tygodnia wychowania podkreślają, jak ważne jest to, by w procesie wychowania uwzględniać perspektywę wiary. Wskazują, że w świecie, w którym tak wielu młodych ludzi ma poczucie bezsensu i beznadziei, wiara jest tym, co ten sens i nadzieję daje. Ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię, piszą biskupi w swoim liście i zachęcają do tego, aby nie tylko duszpasterze i katecheci, ale także rodzice włączali się w dzieło ewangelizacji. W związku z tym piszą o konieczności formacji stałej dorosłych i troski o wysoki poziom wiedzy religijnej. Tegorocznemu tygodniowi wychowania towarzyszyć będą słowa „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” z Ewangelii Świętego Jana oraz myśli świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy obchodzić w tym roku szkolnym.
To teraz w Busoli czas jeszcze trochę powiedzieć o młodych, działają, którzy zmieniają Kościół, którzy zmieniają też to wszystko, co dookoła nas. Ania Kośmiej i jej goście.
Moim rozmówcą jest ksiądz Karol Mazur, duszpasterz rejonowy młodzieży z parafii Świętej Rodziny w Chełmie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam radio słuchaczy.
Rozmawiamy, bo wielkimi krokami zbliża się 9. już parafiada rodzinna w Chełmie.
Tak, to festyn, który jest skierowany do rodzin Chełma i okolic. Wydarzenie to ma charakter regionalny i chcemy zaprosić zarówno małych, jak i dorosłych po to, by wspólnie spędzić czas przy zabawie, konkursach, muzyce. Wszystko to w okolicach Kościoła Świętej Rodziny na parafii, na Słoneczku.
Parafiada ma nie tylko, tak jak ksiądz powiedział, integrować mieszkańców i parafian, bo też jest tutaj pewien wymiar edukacyjny.
Tak, tematem parafiady co roku jest jakieś inne zagadnienie. Rok temu było to kultywowanie tradycji folkloru ludowego, a w tym roku postanowiliśmy przeprowadzić edukację ekologiczną. Chcemy to czynić przez różnego rodzaju zadania, które będą miały miejsce zarówno na scenie, jak i także poza nią. W planie mamy takie tematy jak ochrona przyrody krajobrazu, ochrona bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą, także ochrona zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania wodą, czy też gospodarka odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ale także promocja postaw prośrodowiskowych i na koniec popularyzacja rolnictwa ekologicznego i upowszechnienia zasad dobrej praktyki rolniczej.
A skąd ten wybór, że akurat ta tematyka w tej 9. parafiadzie?
Powiem tak, generalnie parafiada jest zadaniem, które kierujemy do rodzin. Chcemy mówić o ich codzienności, chcemy pokazywać im to, jak to życie jest bogate, różnorodne, przed jakimi różnymi zadaniami stajemy. Ale też trzeba powiedzieć, że przecież niedawno papież Franciszek mówił w encyklice Laudato Si o poszanowaniu stworzenia, o ochronie przyrody i też wspaniała postać świętego Franciszka z Asyżu, który te tematy jakoś w swoim życiu szczególnie uwzględniał. Skłoniły nas do tego, żeby przyjrzeć się temu zagadnieniu. No i rzeczywiście widzimy zainteresowanie parafian tym tematem.
Jeszcze tak bym chciała wrócić do początków parafiady. Skąd w ogóle pomysł na taki festyn?
Jak wspomnieliśmy, to już 9. parafiada, czyli za nami już jest pewna niewielka, ale jednak pewna historia. I u podstaw parafiady było zawsze chęć wspólnego spotkania księży z parafianami. Nie tylko przy ołtarzu, nie tylko podczas jakiejś pielgrzymki, czy może podczas jakiegoś zadania duszpasterskiego związanego ze świątynią, ale także i w plenerze. Mamy piękny plac, który jest przy Kościele Świętej Rodziny. Co prawda właściciel to jest Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale z nią współpracujemy od dłuższego czasu, bo także na tym placu organizujemy wyścigi w ramach Szkolnej Ligi Rowerowej ze Świętym Janem Pawłem II dla dzieci i młodzieży. Więc wykorzystujemy to, co mamy. jednocześnie rozglądamy się wśród potrzeb naszych parafian po to, żeby gdzieś wyjść im naprzeciw. Spotkać się, integrować, mile spędzić czas. A jak jest okazja do zjedzenia jakiegoś ciastka, wypicia jakiejś kawy, a przy okazji obejrzenia ciekawego koncertu, czy może jakiegoś ciekawego widowiska, dlaczego nie? Parafiada odbędzie się 11 września w niedzielę, właściwie w niedzielne popołudnie, od 13 do 17. Plac przy Kościele Świętej Rodziny w Chełmie, Osiedle Słoneczne, ulica Szymanowskiego 19.
Teraz w Busoli czas na słowa Ewangelii, przypomina te słowa Tomasz Najda.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca.
Czas Busoli dobiega końca. Życzę państwu spokojnej, dobrej i ciepłej niedzieli. Życzę także udanego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień po 6:00.